To jest Radio RMF 24, a my przenosimy się na Morze Czerwone, gdzie być może właśnie rozlewa się wojna ze Strefy Gazy. Z nami jest dr Witold Sokała, ekspert do spraw geopolitycznych z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Witam serdecznie.
Dzień dobry, kłaniam się.
Wiadomo już, że Huti atakują okręty amerykańskie, ale cały czas pozostaje pytanie, czy rzeczywiście jest to element rozlewania się tego konfliktu, który trwa w tej chwili w Strefie Gazy na Bliski Wschód, czy jest to, jakby to ładnie powiedzieć, no, prywatna wojenka Hutich, którzy mają swoje interesy i którym te atakowanie na razie jeszcze takie nie bardzo zdecydowane amerykańskich okrętów i amerykańskich jednostek po prostu się opłaca.
Najkrótsza odpowiedź na pana pytanie brzmi jedno i drugie, to znaczy na pewno jest to element szerszej sytuacji związany z wydarzeniami w Gazie. Na pewno jest to realizacja przez Huti, taką bardzo radykalną grupę szyicką, która kontroluje część terytorium Jemenu. Na pewno jest to część ich własnej strategii zwiększania swojego znaczenia w regionie bliskowschodnim. A ja bym dodał jeszcze trzeci element. Na pewno jest to też element bardzo subtelnej polityki Iranu, który z jednej strony wspierając Huti od dawna stara się tą drogą zaznaczyć jednak swój udział w konflikcie w Gazie i wsparcie dla Palestyńczyków po to, żeby budować swoje możliwości w przyszłości większego oddziaływania na ten świat islamu sunnickiego, ale jednak stara się nie przekraczać pewnej granicy po to, żeby się nie narazić na bezpośredni odwet Stanów Zjednoczonych i Izraela, więc na rękę jest mu wykorzystywanie takich pośredników jak Huti. No i wreszcie jeszcze pewnie z zachowaniem proporcji można by dodać czwarty element, że gdzieś tutaj długa ręka rosyjska też jeszcze na poszczególnych graczy wpływa, bo Rosja jeszcze przed wybuchem konfliktu w Ukrainie bardzo starała się budować swoje przyczółki nad Morzem Czerwonym. Od Sudanu dzierżawiła bazę morską, dzierżawi zresztą ma jeszcze na 20 lat ponad podpisaną umowę, więc to bardzo różne elementy tutaj się zbiegają, ale pewnie tym kluczowym, najważniejszym jest jednak konflikt w Gazie i to jest największe tło, najważniejsze tego, co się dzieje dzisiaj na Morzu Czerwonym.
A na ile Amerykanie powinni się obawiać, że te, no oczywiście Huti nie są potęgą militarną, chociaż oczywiście mają swoje znaczenie. Iran jest już większą, ale na ile Amerykanie powinni się obawiać rzeczywiście rozlania się szerszego tego konfliktu, które by ich no, odciągało kompletnie od innych części świata. Ja mówię teraz nie tylko o Ukrainie, to jest jeden z elementów, ale także od Tajwanu.
Na pewno powinni się obawiać, bo każda eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie będzie oczywiście stanowiła obciążenie dla amerykańskich zdolności wojskowych, nawet jeśli niekoniecznie w sensie militarnym, bo amerykańskie zaangażowanie czysto wojskowe w różnych scenariuszach rozlania się tego konfliktu bliskowschodniego nie będzie miało raczej aż takiej skali, żeby to poważnie zagroziło amerykańskim zdolnościom wojskowym na innych frontach. Natomiast będzie mieć znaczenie polityczne. Przez to, że opinia publiczna będzie krzyczała, zajmijmy się głównie tym akurat tutaj, a nie tamtymi. Przy czym z Tajwanu i szerzej z Indo-Pacyfiku Amerykanie na pewno się nie dadzą odciągnąć. Cokolwiek by się nie działo na Bliskim Wschodzie, to jednak tam mają znacznie bardziej strategiczne interesy. Czy dadzą się wyciągnąć z Ukrainy, to już jest rzecz bardziej, czy z Europy Środkowo-Wschodniej, to już jest bardziej dyskusyjne. Moim zdaniem nie całkowicie, też ze względu na swoje strategiczne interesy tutaj. Natomiast faktycznie, zwłaszcza w kontekście tych perturbacji wyborczych, kampanijnych, mogłaby ewentualna eskalacja na Bliskim Wschodzie osłabić obecność amerykańską i zainteresowanie amerykańskie w naszym regionie. Dlatego powinni się obawiać Amerykanie tego scenariusza, powinniśmy się obawiać my i Ukraińcy z oczywistych względów. Ale też od razu powiem, że na razie nic nie wskazuje na przekroczenie pewnej granicy, bo tak jak pan powiedział zresztą po drodze, te ataki Huti na razie mają dosyć ograniczony charakter. To jest takie bardziej demonstrowanie, że jesteśmy, że wspieramy sprawę palestyńską, że jesteśmy aktorem, z którym warto się tutaj liczyć w tym regionie, ale nawet jak coś odpalimy w kierunku Amerykanów, to bardzo się staramy chyba, żeby nie trafić. Więc to są na razie takie demonstracje i chłodna analiza interesów graczy, zwłaszcza Iranu, bez którego Huti jednak nic nie zrobią. On może im pozwalać na pewną samodzielność, ale nie zrobią Huti niczego wbrew Teheranowi zdecydowanie. Więc kalkulacja interesów Iranu i chyba kalkulacja eskalacja interesów samych Huti wskazuje na to, że oni do zbyt daleko idącej eskalacji nie powinni się posunąć, że powinni pozostać na tych demonstracjach. Bo tu jest jeszcze jeden czynnik. Oni od dłuższego czasu negocjują porozumienie pokojowe z Arabią Saudyjską, które jest warunkiem ich przetrwania tak naprawdę. Jeżeli to się nie uda, to Saudowie w końcu, przepraszam za kolokwializm, się wkurzą i siłą militarną wreszcie z Huti zrobią porządek w Jemenie. Natomiast eskalacja w rejonie Morza Czerwonego uderza też bardzo mocno w handlowe i strategiczne interesy Saudów. Więc to jest kolejny powód, dla którego Huti nie powinni eskalować, przynajmniej tak może się wydawać, jeśli zakładamy racjonalność graczy. No to jest ta mała gwiazdeczka przy mojej wypowiedzi. Historia ostatnich lat zwłaszcza nas nauczyła, że w 100% jednak racjonalności graczy strategicznych zakładać nie możemy. Oni czasem robią po prostu rzeczy głupie, których potem żałują, które się źle na nich odbijają, no ale mleko się rozlewa. I taka furtka tutaj co do tej eskalacji na Morzu Czerwonym, niech ten wątek skończy.
To jeszcze pytania o kraje arabskie, które oczywiście nie tylko są arabskie, bo Turcja nie jest krajem arabskim, jest krajem muzułmańskim, przynajmniej pod panowaniem Erdoana. One bardzo ostro wypowiadają się werbalnie, o tak bym powiedział, w sprawie Palestyny. Bardzo ostro potępiają Izrael i Zachód. Ale w gruncie rzeczy, wbrew tym początkowym obawom, że one mogą jakoś próbować się angażować, takiego zaangażowania nie widać. To także jest twarda analiza racjonalna, w której Palestyńczycy są wygodnym elementem werbalnym, dla którego nikt nie będzie ryzykował swoich interesów?
W dużej mierze tak, to znaczy ta retoryka to jest ukłon w stronę arabskiej ulicy, która bardzo emocjonalnie przeżywa to, co się dzieje w Gazie. Władcy mniej czy bardziej, zazwyczaj mniej demokratyczni w krajach arabskich, jednak nie mogą, mimo tej swojej autorytarnej potęgi, jednak nie mogą ryzykować konfliktu nadmiernego z własnym społeczeństwem, nie mogą odwrócić się zdecydowanie od Palestyńczyków, mimo że przecież tak naprawdę przez lata to oni najbardziej interesy Palestyńczyków lekceważyli. I oni godzili się z dramatem tego narodu, oni kładli jego interesy na ołtarzu bardzo intratnych ekonomicznie porozumień i z Izraelem, i ze światem zachodnim. No a teraz lawirują, teraz kombinują, jakby to zrobić, żeby mieć ciastko i zjeść ciastko, czyli z jednej strony uczynić zadość tym emocjom propalestyńskim i antyizraelskim, które są udziałem ich narodów, ale jednak z drugiej strony zachować strategiczne interesy swoje nienaruszone, które polegają w dużej mierze na kooperacji ze Stanami Zjednoczonymi i przynajmniej poprawnymi relacjami z Izraelem, no bo ten brak wojny z Izraelem oznacza przecież dla bogatych rodzin arabskich i dla przywódców tych krajów dobry biznes. Turcja to jest trochę inny przypadek, chociaż tak gra w pewnych elementach jest podobna. Turcja w ogóle lawiruje, starając się w tym lawirowaniu między Zachodem, światem islamu, Rosją i jeszcze paroma czynnikami, Chinami, odległymi, acz też znaczącymi przecież w tej układance, starając się w ten sposób zbudować jakąś własną pozycję regionalnego mocarstwa, a przy okazji wyleźć no, też z dosyć poważnego kryzysu gospodarczego, więc czynniki ekonomiczne tutaj w przypadku polityki Erdogana też są znaczące. No i ci biedni Palestyńczycy tak naprawdę w coraz większej rozpaczy, coraz większej skłonności do stawiania na radykalnych bandytów, takich jak Hamas, no, są w ostatecznym rachunku najbardziej pokrzywdzeni w tym wszystkim.
A czy istnieje taka czerwona linia, po której przekroczeniu Izrael, jeśli jeszcze nie przekroczył wszystkich czerwonych linii, zostałby rzeczywiście, znaczy może inaczej, nie Izrael, w której państwa arabskie zaczęłyby jednak zdecydowanie działać, a nie tylko mówić?
Zależy, jakie zdecydowane działanie ma pan na myśli. Jeżeli chodziłoby tutaj o jakąś akcję wojskową przeciwko Izraelowi, to ja sobie szczerze mówiąc takiej czerwonej linii nie wyobrażam jeszcze długo. To znaczy to są scenariusze, które dzisiaj są w kategoriach absolutnego political fiction. Zwłaszcza, że nad tym, żeby Izrael zbyt daleko się nie posunął, jednak czuwają Amerykanie, którzy nawet gdyby Izrael posunął się do jakichś zupełnie szaleńczych, eskalacyjnych rozwiązań, to jednak Izrael też pewnych granic nie przekroczy bez autoryzacji i zgody Amerykanów, a oni są zainteresowani laniem oliwy na tę falę i uspokajaniem tego konfliktu, prowadząc bardzo intensywną, przecież wielostronną delegację wysokiej rangi. Politycy amerykańscy jeżdżą raz po raz na Bliski Wschód i spotykają się z przywódcami także krajów islamskich. W związku z czym no, nie sądzę, szczerze mówiąc, żeby tu jakieś bardzo daleko idące rozwiązania ze strony Izraela, szczególnie krwawe, no bo o takich mówimy jeszcze bardziej niż te do tej pory, które sobie wyobrażamy. Izrael zresztą nie ma takiej potrzeby, żeby posuwać się dalej niż się posuwa do tej pory. No on robi to, co jest tak naprawdę, abstrahując od różnych ocen moralnych, z czysto wojskowego czy strategicznego punktu widzenia i niezbędne i wystarczające, nawet jeżeli z lekką przesadą. No prowadzi operację lądową dzisiaj w Strefie Gazy, przygotowuje się z tego, co dzisiaj słyszymy, do zalania tych tuneli, w których kryje się Hamas wodą, czyli do ostatecznej pacyfikacji radykalnej części Hamasu po to, żeby wybić zęby tej zbrodniczej organizacji. No, po drodze godzi się, to jest straszne etycznie, ale uzasadnione pod wieloma względami wojskowo, godzi się z bardzo wysokim odsetkiem ofiar wśród ludności cywilnej, co też trzeba powiedzieć wynika ze świadomych działań Hamasu i z taktyki Hamasu krycia się za cywilami w Strefie Gazy. No więc ja nie za bardzo wyobrażam sobie, co jeszcze mógłby zrobić Izrael, co by spowodowało jakąś szczególny poziom zbulwersowania polityków arabskich i doprowadziło ich do zbrojnej konfrontacji. Jeśli nie zrobili tego do tej pory, to myślę, że są w stanie tę politykę izraelską, tonowaną przez Amerykanów, jednak w jakimś stopniu autoakceptować.
Bardzo dziękuję. Dr Witold Sokała, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Kłaniam się, dziękuję za uwagę.